Ekscelencjo, magnificencje, panie i panowie, droga naszym sercom, braci studencka. Zgodnie ze zwyczajem akademickim rozpocznijmy od uzasadnienia obranego tematu. Dlaczego problem prawdy i prawdziwości? Powodów jest wiele. Wymieńmy najważniejsze. Prawda jest fundamentem życia ludzkiego, szczególnie życia społecznego. Poznajemy prawdę, komunikujemy ją, a tym samym tworzymy wspólnotę, communio personarum, i współdziałamy ku dobru oraz pięknu. Doświadczenie poucza nas, że fałsz i płynące z niego kłamstwo spycha nasze życie w otchłań absurdu i nihilizmu. Po drugie, prawda jest trudna. Świadczy o tym bogactwo realnego świata osób i rzeczy, przedmiotu naszego doświadczenia, a także świadczy o tym ułomność ludzkiego poznania, poznania narażonego na błąd i rozmaicie uwarunkowanego. Jak zobaczymy, trudny jest również problem prawdy, czyli prawda o prawdzie, uwikłany w szereg osobliwych, a nawet dziwacznych kontekstów myślowych. Co więcej, po trzecie, spoczywa na nas powinność ciągłej refleksji nad kulturą. Prawdziwość wyraża się w postaci wiedzy. Ta zaś niestety nie jest przekazywana genetycznie. Każde pokolenie musi zdobyć wiedzę własnym wysiłkiem i musi tę wiedzę egzystencjalnie zaakceptować, czyli mieć odwagę głosić prawdę. A to też jest trudne. Kto wie, nawet czy nie trudniejsze. Dlatego Piłatowe, cóż jest prawda, nieustannie nam towarzyszy w życiu, ale w tym Piłatowym, cóż jest prawda, są dwa aspekty. Z jednej strony ironia wobec samego siebie, wobec możliwości poznania prawdy, a z drugiej strony nostalgia. Nostalgia, która jest zwrócona ku prawdzie. W pozyskiwaniu wiedzy o prawdzie i prawdziwości pomaga nam tradycja. Od prawie 3000 lat Europejczyk pracuje nad prawdą, a przy okazji poznał konieczne warunki dyskursu nad prawdą. Poznajmy te warunki. Po pierwsze, nasze wypowiedzi muszą być wypowiedziami wewnętrznie niesprzecznymi, czyli racjonalnymi, nadającymi się do dyskusji, nie tylko poprawnie zbudowanymi gramatycznie, ale również logicznie. Po drugie, nasze wypowiedzi muszą być zgodne ze swoim przedmiotem, czyli prawdziwe. Po trzecie, stoimy przed powinnością nieustannego przewidywania konsekwencji naszych sądów, naszych poglądów. Szczególnie konsekwencji praktycznych. I wreszcie po czwarte, obowiązuje nas znajomość dorobku tradycji w zakresie prawdy i prawdziwości. Są to warunki konieczne, nie sposób ich wyeliminować z dyskursu, są gwarantami racjonalności i dorzeczności ludzkiego poznania i działania. Przejdźmy do kolejnego aspektu. Jak się przedstawia dorobek poznawczo-myślowy naszej tradycji w zakresie problemu prawdy i prawdziwości? Poglądy są zróżnicowane i nierzadko skrajnie przeciwstawne. Rozpocznijmy od tych, którzy bronią prawdy i głoszą, co następuje. Po pierwsze, że prawda istnieje i że jest poznawalna. To stanowisko zwykło się określać w filozofii mianem dogmatyzmu. Słowo to źle się współcześnie kojarzy, a jest bardzo starym i szacownym słowem. Dokonano na nim manipulacji. Po drugie, każdy, kto spełni określone warunki, może prawdę poznać. Może sprawdzić prawdziwość pozyskanej wiedzy i poznaną wiedzę zakomunikować drugiej osobie. To stanowisko nazwano mianem absolutyzmu. Po trzecie, prawdę poznaje we współpracy ze zmysłami ludzki intelekt. To stanowisko nosi nazwę intelektualizm. I wreszcie czwarte stanowisko, racjonalizm, który głosi również, że prawda istnieje, że jest poznawalna, ale dodaje, poznaje ją, czy nawet jej źródłem jest autonomiczny i autarkiczny rozum ludzki. Autonomiczny to znaczy niezależny od czegokolwiek. Autarkiczny znaczy samowystarczalny. Co głoszą przeciwnicy prawdy? Rozpocznijmy od cytatu z Thomasa Mertona z zapisków współwinnego widza. Zanotował on w sposób znamienny następującą myśl. Morze atramentu wylano w pogardzie dla prawdy. Dodajmy, że celują w tym filozofowie, a więc ci, którzy paradoksalnie, niejako z definicji, są miłośnikami mądrości, a więc miłośnikami prawdy. Ich mądrość wyrażają następujące stanowiska. Agnostycyzm. Prawda nie istnieje. Nie posiadamy metody pozwalającej rozstrzygnąć, czy prawda istnieje. Drugie stanowisko. Sceptycyzm. Problem prawdy jest nierozstrzygalny. Nie rozstrzygniemy, które ze zdań wypowiadanych o świecie są zdaniami prawdziwymi. Po trzecie, relatywizm. Prawda jest zmienna, stopniowalna i zależy od tego, kto i w jakich okolicznościach coś głosi, co postanawia, czy też na co przystaje na drodze konwencji. I wreszcie po czwarte, irracjonalizm. Prawdy nie osiąga rozum, a jeśli w ogóle mamy do czynienia z prawdą, to należy jej szukać w zmysłach, w aktach woli, w uczuciach, w pozaracjonalnej intuicji, czy też w pozaracjonalnych aktach wiary, w jakimś ślepym zawierzeniu. A więc podsumowując, co głoszą krytycy prawdy, że prawda nie istnieje, że jest niepoznawalna, że jest względna i że nie jest rzeczą rozumu, a więc nie jest rzeczą racjonalnego dyskursu. Odnotujmy lojalnie, że ci, którzy, jak mówi Merton, wylewają morza atramentu w pogardzie dla prawdy, nie czynią tego z racji własnego widzimisię, lecz argumentują za słusznością przywołanych stanowisk. Nie musimy wnikać w te argumenty. Możemy założyć, że są one z całą pewnością świadectwem trudności problemu prawdy. Ale podkreślmy z drugiej strony, że oparte na nich stanowiska, te, które przed chwilą wymieniłem, są owocem niedokładnej analizy i pochopnego uogólnienia tych trudności. Wystarczy, że spytamy, przywołując pierwszy warunek dyskursu społecznego, czy kluczowe tezy stanowisk wyrażających sprzeciw wobec prawdy są tezami racjonalnymi, czyli niesprzecznymi, nadającymi się do dyskusji. I właśnie dzięki elementarnej logice z łatwością wykażemy, że zdania negujące istnienie prawdy i jej poznawalność, a także zdania głoszące jej względność i irracjonalność są zdaniami wewnętrznie sprzecznymi, absurdalnymi. Nawet nie są zdaniami fałszywymi. Są po prostu bełkotem. Zdania te ustalają warunki sensu samych siebie i zarazem negują warunki tego sensu. Ten, kto je wypowiada, głosi prawdziwie, że prawda nie istnieje. Głosi prawdziwie, że prawda jest niepoznawalna. Głosi bezwzględnie, że prawda jest względna. A argumentując przeciwko prawdzie, sytuując ją poza rozumem, musi posługiwać się rozumem. Jeśli tak jest, nie musimy liczyć się z agnostycyzmem, sceptycyzmem, relatywizmem i irracjonalizmem. Stanowiska te są przykładem strasznego błędu, mianowicie błędu, który polega na próbie dowiedzenia negacji. Jeśli ktoś chce dowieść negację, ten musi z konieczności zanegować własne stanowisko, a co więcej, samego siebie. W tradycji klasycznej używano w odniesieniu do takich wypowiedzi wyrażenia tu quoque, ty też. Bowiem jeśli ktoś twierdzi, że prawda nie istnieje, odpowiadamy mu, ty też nie istniejesz. Bo jeśli nie istnieje prawda, nie istnieje żadne zdanie, w którym można by tę myśl wyrazić. A jeśli nie istnieje żadne zdanie, to nie istniejesz również ty. A więc negacja prawdy prowadzi do nihilizmu. Nie tylko do zaprzeczenia sensu, ale do zaprzeczenia istnienia świata. Uznajmy zatem, że prawda istnieje, że jest poznawalna, że jest bezwzględna i że w jej poznaniu uczestniczy ludzki intelekt. I przejdźmy do kolejnego wątku, niezwykle ważnego wątku problemu prawdy. Mianowicie postawmy pytanie, co jest jej siedliskiem? Co jest jej źródłem? Gdzie prawda spoczywa? Gdzie jest złożony jej depozyt? Pytano o to od starożytności greckiej i w związku z tym głoszono w sposób łączny bądź rozłączny, że siedliskiem prawdy jest bóstwo w epoce mitologicznej kultury europejskiej, bądź że źródłem prawdy, jej synonimem jest Bóg, bądź też, że otaczający nas świat bytów, bądź też, że człowiek. Jak mówiłem, głoszono to łącznie bądź rozłącznie i to prowadzi do głębokiego zróżnicowania stanowisk dotyczących problemu prawdy. Pomińmy kontekst mitologiczny rozważań nad prawdą. Spójrzmy, w jaki sposób kwestię tę stawia i rozwiązuje filozofia. I tu krótkie przypomnienie. Jak wiadomo, tradycję filozoficzną tworzą dwa skrajnie przeciwstawne nurty. Realizm i idealizm. Realizm wyjaśnia problem prawdy i prawdziwości w sposób integralny, przywołując jej wszystkie konteksty. Świat człowieka i byt absolutny, czyli w religii Boga. Natomiast idealizm wiąże prawdę wyłącznie z człowiekiem, z jego, jak mówiłem wcześniej, autonomicznym i autarkicznym rozumem. I ten nurt idealizmu nosi nazwę racjonalizm. Ale jest jeszcze drugi nurt idealizmu, irracjonalizm, który powiada, prawdę należy wiązać z pozaracjonalnymi sferami bytu ludzkiego, ze zmysłami, wolą, uczuciami, pozaracjonalną intuicją czy ślepym aktem wiary. Poznajmy bliżej poglądy obu tych tradycji, tradycji realizmu i idealizmu. Rozpocznijmy od realistycznej teorii prawdy. Nazwa realizm pochodzi od łacińskiego res i oznacza, że przedmiotem filozofii jest istniejący i racjonalny świat osób i rzeczy. Świat dostępny każdemu człowiekowi w naturalnym doświadczeniu. I temu światu stawiamy pytanie, dzięki czemu istnieje i co sprawia, że jest racjonalny, że jest poznawalny. Świat ten składa się z bytów konkretów. Każdy z nich istnieje własnym istnieniem i każdy jest w sobie określony jako tożsamy, niesprzeczny i odrębny od innego bytu. Byty zatem istnieją i są poznawalne, a jest to niezależne od naszego poznania i od naszej woli. Wynika z tego, że wszelka racjonalność poznania bierze się z racjonalności świata, a samo istnienie poznania jest bezwzględnie uprzyczynowane istnieniem świata. Nośnikiem prawdy jest zatem rzeczywistość, każdy byt konkret, a prawda ta jest pochodną jego istnienia i jego racjonalności. Jest, jak mówi tradycja, sposobem jego bytowania. Veritas sequitur esse. Prawdę tę poznajemy bezpośrednio lub pośrednio. Poznawczo przejmujemy, asymilujemy i wyrażamy w postaci wiedzy. Wiedzę wyrażamy w sądach, czyli zdaniach w sensie logicznym. A jeśli wiedza ta jest aspektownie zgodna z jej przedmiotem, czyli bytem, rzeczywistością ujętą z jakiegoś punktu widzenia, czy to filozoficznego, czy przyrodniczego, czy humanistycznego, wówczas przysługuje tej wiedzy kwalifikacja prawdziwości. Jeśli wiedza rozmija się ze swoim przedmiotem, przysługuje jej kwalifikacja fałszywości. Czy to wyjaśnienie zamyka problem prawdy? Nie zamyka. Bowiem jeśli byty istnieją i są nośnikami prawdy, musimy spytać, i to jest właśnie racją istnienia filozofii, to pytanie, co jest przyczyną istnienia i istnienia rzeczywistości i zawartej w rzeczywistości prawdy. Nie znajdując tych przyczyn w samym bycie, konkrecie, a także w jego naturalnym kontekście, musimy przyjąć z koniecznością, że tą przyczyną jest byt absolutny. Czysty, nieuprzyczynowany akt istnienia i prawda w jej absolutnym i adekwatnym sensie. Każdy poznawany przez nas byt konkret jest rozpięty pomiędzy dwoma intelektami, intelektem absolutu i intelektem człowieka, a prawda w jej pełnym wymiarze i integralnym ujęciu jest spotkaniem się tych dwóch intelektów w rzeczy, w poznawanej rzeczywistości. Celem bytu ludzkiego, celem naszego poznania jest odczytanie prawdy obecnej w rzeczywistości, a tym samym zrozumienie rzeczywistości, uchwycenie jej przyczyn ostatecznych, racji jej istnienia i poznawalności. Rozumienie prawdy w tych trzech kluczowych aspektach stanowi warunek konieczny celowości naszego działania kulturowego, a więc dotyczy moralności, dotyczy sztuki, a także religii. Reasumując, myśl klasyczną, wyróżnia ona po pierwsze prawdę metafizyczną, tak się ją nazywa, czy też prawdę transcendentalną, która jest powszechną własnością wszystkich realnie i aktualnie istniejących bytów, absolutu, bytu konkretu, a także ludzkiego poznania. Prawdę tę wyraża zdanie: wszystko, co jest bytem, jest zarazem prawdą. Ens et verum convertuntur. Lub też można to wyrazić inaczej. Wszelki byt jest poznawalny, i jest zarazem miarą, czyli kryterium prawdziwości ludzkiego poznania. Drugi aspekt prawdy to tak zwana prawda ontologiczna, według której każdy byt, konkret, jest aktualnie poznany przez absolut i jest prawdziwy jako zgodny z jego intelektem, a także jest poznawalny dla człowieka jako nośnik prawdy i racjonalności, jako nośnik myśli Bożej. Lub inaczej, prawda ontologiczna jest to myśl stwórcza absolutu zawarta w rzeczy, bądź myśl wytwórcza człowieka zawarta w dziele sztuki, jak choćby w tej mównicy czy w tym stole. I wreszcie trzeci aspekt prawdy, prawda logiczna, czyli prawda poznawcza, która jest własnością sądu, jego prawdziwością, polegającą na zgodności tego sądu z rzeczą, której ten sąd dotyczy, co wyraża łacińska formuła veritas est adequatio intellectus et rei. Przeciwieństwem prawdy jest fałsz. Fałsz, który polega na niezgodności rzeczy z myślą i wtedy mamy fałsz ontologiczny, bądź na niezgodności sądu z rzeczą i wtedy mamy fałsz logiczny, fałsz poznawczy. Nie istnieje fałsz metafizyczny, to znaczy świat nie jest absurdalny. Świat jest pełen prawdy i jest racjonalny. Fałsz może się pojawić zatem jedynie w ludzkim poznaniu i w ludzkiej wytwórczości. Przejdźmy do idealizmu i jego wizji prawdy. Nazwa idealizm pochodzi od greckiego słowa idea. Słowo to znaczy tyle, co obraz rzeczy, obraz umysłowy bądź zmysłowy. Słowo idea oznacza, że przedmiotem filozofii nie jest realnie istniejący świat bytów, lecz są nim idee poznawcze, treści bytowe, wypreparowane z doświadczenia, oderwane od ich naturalnego podłoża. I treści te, idee, są tworzywem myślenia systemowego, są tworzywem konstruowania różnych modeli świata. Idealizm właśnie w tym celuje, zaludniając podręczniki filozofii korowodem najrozmaitszych izmów. Skąd się bierze idealizm? Jakie są źródła idealizmu w filozofii i jakie są jego konsekwencje? Otóż według tej tradycji punktem wyjścia filozofii powinna być krytyka ludzkiego poznania w jego pretensji do prawdziwości. Idealiści głoszą, że poznanie naturalne, spontaniczne jest poznaniem naiwnym, narażonym na błąd, na fałsz, podlega ono iluzjom i jest wielorako uwarunkowane i determinowane. Krytyka poznania ma odsłonić władzę, dyspozycję bądź czynność, jakąś metodę poznawczą, dzięki której, jak mówią idealiści, poznamy prawdziwy byt, a nie byt pozorny, ten, który jest przedmiotem naturalnego doświadczenia. Brzmi to niezwykle uczenie i zachęcająco, ale konsekwencje tego są nieobliczalne. Jaka jest konsekwencja krytycznego punktu wyjścia? Otóż, proszę zauważyć, następuje rozerwanie naturalnego związku bytu prawdy z ludzkim poznaniem. Następuje, co więcej, negacja tezy o pochodności ludzkiego poznania i prawdziwości tego poznania od bytu prawdy, a jedynym i absolutnym źródłem prawdy staje się człowiek. Człowiek i jego sposób myślenia o świecie, czy też przeżywania świata. Zwolennik idealizmu chce powiedzieć, że nie poznajemy świata, lecz że jedynie myślimy o świecie za pomocą idei. A zauważmy, myślenie nie jest czynnością poznawczą. Myślenie jest podstawą sztuki. Zatem człowiek nie poznaje prawdy, lecz ją właśnie wytwarza. Idealizm tworzą dwa zmagające się z sobą nurty. Racjonalizm i irracjonalizm. Według racjonalizmu, jak już wcześniej mówiłem, prawda istnieje i jest poznawalna, ale wyłącznym jej źródłem, źródłem jej istnienia i poznawalności jest, powtórzę, autonomiczny, niezależny od świata, niezależny od zmysłów i autarkiczny, a więc samowystarczalny rozum ludzki. Różnie temu rozumowi, różne nazwy temu rozumowi przydawano. Logos, cogito, świadomość transcendentalna czy duch absolutny. Jest on, proszę zobaczyć, jakimś boskim okiem, z perspektywy którego patrzymy na cały świat. Z kolei irracjonalizm, negacja racjonalizmu głosi, że jeśli prawda istnieje, to jak mówiłem, jej siedliskiem są zmysły i wtedy mamy sensualizm. Bądź akty decyzyjne człowieka i wtedy mamy woluntaryzm w teorii prawdy. Bądź uczucia ludzkie, wówczas mamy emotywizm. Bądź pozaracjonalna intuicja. I wtedy pojawia się intuicjonizm, tak zwany ekstatyczny. Bądź wreszcie ślepy akt wiary. I wtedy pojawia się fideizm teologalny, bądź fideizm epistemiczny, filozoficzny. Idealizm zaciekle atakuje realistyczną teorię prawdy i prawdziwości. A ze szczególną zajadłością traktuje tak zwaną klasyczną czy korespondencyjną, tak się ją inaczej nazywa, definicję prawdy. Według tej definicji prawdziwość to zgodność naszego poznania z rzeczą, a w jej miejsce, w miejsce definicji klasycznej, proponuje inne definicje. Mianowicie definicję koherencyjną, że prawda to wyłącznie zgodność sądów pomiędzy sobą. Definicję ewidentystyczną, że prawda to oczywistość ujęcia czegoś, to pewność przeżywana w czasie spostrzegania. Definicję pragmatyczną, że prawda to skuteczność bądź użyteczność. Bądź definicję dialogiczną, według której prawda to jedynie konwencja, to społeczna umowa. I znowu nie musimy wnikać w argumentację idealistów. Wiemy, że ta argumentacja jest z góry skazana na niepowodzenie. Dlaczego? Powtórzę, że każda krytyka prawdy i prawdziwości z konieczności zakłada istnienie i poznawalność prawdy, a każda próba zastąpienia ujęć realistycznych prawdy zakłada prawdziwość tych ujęć. I przejdźmy do konsekwencji realizmu i idealizmu. Do konsekwencji praktycznych. Zacznijmy od idealizmu. Jego nurt racjonalistyczny jest w dziejach naszej kultury reprezentowany przez tak zwany modernizm i jego utopie społeczne. Zaczęło się od Platona, a może nawet przed Platonem, a w wieku XX wspomniane utopie, czyli jakieś a prioryczne wizje życia społecznego, wyraziły się w takich ideologiach jak komunizm, nazizm i faszyzm. Racjonalizm rzutuje w sposób a prioryczny jedność rozumu ludzkiego i jego logiki na rzeczywistość. I to rzutowanie uznaje za źródło prawdy. Dlaczego? Dlatego, jeśli racjonalista coś głosi, jest przekonany, że jest to jedynie słuszne. I dlatego z konieczności niechlubnym symbolem racjonalizmu, modernizmu jest gilotyna i obóz koncentracyjny. Jest eksterminacja. Świat i człowiek to surowiec rozumu ludzkiego, który uzgadnia się z samym sobą, produkując prawdę. początki czy jakby wyrazy tej zasady znajdziemy na przykład u takich myślicieli jak Wilhelm Ockham, który powiada: idee rozumu to nie są zwykłe środki poznania rzeczywistości. To rewolucjoniści, to reformatorzy, to ci, za pomocą których rozum zmienia świat wedle własnej wizji, wedle własnego dyktatu. A kiedy to samo powtórzył Hegel, jego uczniowie zwrócili mi uwagę: mistrzu, ale w świecie jest inaczej niż w twoim systemie. Hegel odpowiedział, proszę posłuchać, jak brzmi to złowrogo, tym gorzej dla świata. Reakcją na modernizm i na jego zwyrodnienia cywilizacyjne jest aktualnie tak zwany postmodernizm, czyli irracjonalizm. Zauważmy, sam jest dziełem rozumu. Irracjonalizm jako stanowisko jest dziełem rozumu, który potępia rozum, argumentuje przeciwko sobie. Co głosi postmodernizm w zakresie prawdy? Można myśl postmodernistyczną, dość mętną, niejasną, niekiedy wymykającą się racjonalizacji ująć, wyrazić w hasłach, które towarzyszą temu nurtowi. Proszę posłuchać. Prawda zabija. Dajmy człowiekowi wolność, a prawda przyjdzie do nas sama. A więc postmodernizm zakłada, że wystarczy potępić racjonalizm, modernizm i postawić pod pręgierzem rozum ludzki, a rozwiąże się wszystkie problemy i wybawi się człowieka od zła. Kontekstem społecznym, mającym zagwarantować to wyzwolenie, mają być kolejne utopie: liberalizm i anarchizm. Racjonalizm jest z pewnością błędem, jest redukcjonizmem, bo racjonalizm uzurpuje sobie prawo do tworzenia prawdy. Ale irracjonalizm, reprezentowany przez subiektywizm, sceptycyzm, relatywizm, to po prostu bełkot. To wypowiadanie zdań, które są gramatycznie poprawne, lecz absurdalne. Wynika z tego, że modny dziś postmodernizm nie jest rzeczowym partnerem dyskursu społecznego. Kto bełkocze, ten sam siebie z tego dyskursu eliminuje. Moda natomiast o niczym nie rozstrzyga, bo być mądrym to nie to samo, co być modnym, to nie to samo, co być mądrym. Naiwna akceptacja idealizmu, a obserwujemy to dzisiaj w Polsce, szczególnie w środowiskach uniwersyteckich, wskazuje kulturę na nihilizm poznawczy i praktyczny. Dyskurs społeczny staje się wówczas, mówiąc dosadnie, ale trafnie, ściekiem głupoty, a życie społeczne przypomina paradygmat ikonograficzny statek szaleńców. Inaczej być nie może, a o tym już rozstrzygnął Arystoteles, kiedy powiedział: ignorancja, czyli nieznajomość prawdy w połączeniu z władzą, rodzi szaleństwo, prowadzi, dodajmy, do cywilizacji śmierci. Klasyczna, realistyczna filozofia i jej integralna teoria prawdy leży u podstaw cywilizacji łacińskiej. Tej cywilizacji, która, podkreślmy z naciskiem, zbudowała Europę, która dała Europie fundament ideowy i określiła jej cel, jakim jest prawda o człowieku. Na tej prawdzie buduje się dobro i piękno człowieka, czyli jego doskonałość. Natomiast idealizm jest pasożytem w łonie naszej kultury i jest nieustającym źródłem jej kryzysu. Idealizm wydaje się łatwiejszy i dlatego chętnie do idealizmu sięgamy. Rozstrzyga on w sposób prosty i łatwy, ale niezwykle zwodniczy, kluczowe problemy świata i życia ludzkie. I słowo na zakończenie. Jak widzieliśmy, o prawdzie można prawdziwie, ale można też i fałszywie. Historia myśli europejskiej pokazuje, że tak jest, że więcej mówimy rzeczy fałszywych o prawdzie niż prawdziwych. Problem ten jest złożony historycznie i wielowątkowy. Wymaga żmudnego przebijania się przez gąszcz rozmaitych izmów. Kilkanaście z nich Państwu zaprezentowałem. A i tak w tym wykładzie jedynie nazwałem stanowiska i wprowadziłem co najwyżej wstępne uporządkowanie. Są to stanowiska osobliwe, niekiedy dziwaczne, ale rygorystyczny dyskurs pokazuje, że problem prawdy jest rozstrzygalny, bowiem racjonalny jest otaczający nas świat, ucieleśnienie myśli Bożej, siedlisko prawdy i ostateczna instancja, trybunał, w świetle którego oceniamy prawdziwość naszego poznania. Dziękuję Państwu za uwagę.